Apokryficzne dzieje apostolskie. Wbrew swojemu tytułowi kanoniczne dzieje apostolskie nie stanowią dziejów wszystkich apostołów, a podają jedynie obszerne wiadomości o świętych Piotrze i Pawle, nieco wiadomości o Janie, Jakubie i Filipie, tylko apostole czy diakonie. Inni apostołowie są w nich zaledwie wspomniani. A przecież uczniów było 12 i na nich Jezus obiecał zbudować swój Kościół. Co robili inni apostołowie? Jak wypełniali nakaz Chrystusa, idąc na cały świat, nauczajcie wszystkie narody i wy będziecie mi świadkami po całej ziemi, aż do krańców świata. Ze szczególnej roli apostołów zdawał sobie sprawę już w II wieku święty Ireneusz, biskup Lyonu. Szukał on tradycji apostołów w miastach przez nich założonych, szczególnie w Rzymie. A więc sytuacja była paradoksalna. Z jednej strony było duże zainteresowanie postaciami apostołów, z drugiej zaś brak wiadomości o nich w księgach kanonicznych Nowego Testamentu. W tej sytuacji już w II wieku, obok literatury apokryficznej związanej z wydarzeniami Ewangelii, powstaje literatura związana z apostołami i to idąca w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to literatura prawno-liturgiczno-teologiczna, podpisująca się imieniem apostołów. Najsłynniejszym utworem jest tu Didache, nauka 12 apostołów powstała na przełomie I i II wieku. Obok niej powstawały liturgiczna tradycja apostolska, teologiczny list apostołów, prawna literatura jak kanony apostolskie, didaskalia apostołów. Literatura ta, rozwijająca się do późnej starożytności w różnych językach, jest ciekawa, szczególnie jako świadek zwyczajów liturgicznych i prawnych. Nas jednak interesują bardziej fabularne dzieje apostolskie. Najstarsze utwory tej grupy, napisane po grecku i syryjsku, powstawały na przełomie II i III wieku. Jest to 5 wielkich dziejów omawiających działalność Piotra, Pawła, Jana, Andrzeja i Tomasza. Wszystkie te utwory zachowały się fragmentarycznie, z wyjątkiem dziejów Tomasza, które posiadamy w całości i to w dwóch wersjach językowych, greckiej i syryjskiej. Na ich podstawie możemy wnioskować o innych utworach tej grupy. Były one więc podzielone na epizody. Na taki epizod składa się zazwyczaj przybycie apostoła do jakiegoś miasta, jego cudy, mowa, założenie kościoła i odejście. Opowiadanie jest żywe, cuda fantastyczne, długie mowy dość nudne i nużące, zawierające elementy zbliżone do nauki gnostyków. W każdym razie apokryficzne dzieje apostolskie zawierają bardzo mocno wyakcentowaną naukę enkratyków, powściągliwość, szczególnie w dziedzinie seksualnej. Dzieje kończą się opisem śmierci i męczeństwem apostoła. W tych dziejach znajdujemy liczne elementy poetyckie, bardzo ważne, szczególnie w dziejach Tomasza, jak pieśń o Pawle czy pieśń Chrystusa tańczącego w dziejach Jana. Dzieje Pawła, Andrzeja, Piotra i Jana posiadamy zachowane, bo fragmentarycznie. Z dziejów Pawła zachował się długi fragment o Pawle i Tekli. Dzieje Andrzeja i dzieje Piotra są zachowane w obszernych streszczeniach łacińskich. W tych ostatnich znajduje się sławny epizod Quo Vadis, który posłużył jako tytuł książki Henrykowi Sienkiewiczowi. We wszystkich tych utworach element teologiczny zajmuje bardzo poważne miejsce. W późniejszych dziejach apokryficznych rozrasta się element fabularny, coraz bardziej cudowny. Opowiadanie staje się coraz bardziej fantastyczne, a cuda coraz bardziej udziwnione. Natomiast stopniowo zanika element teologiczny, zawarty szczególnie w mowach. Apostołowie wędrują do coraz dziwniejszych krain, gdzie doznają coraz dziwniejszych przygód. Jest to po prostu, jak ktoś dowcipnie powiedział, literatura komiksowa późnej starożytności. Szczególnym utworem są tak zwane pseudoklementyny, utwory opowiadające o przygodach Klemensa, który poznał apostoła Piotra. Pseudoklementyny, pierwsza prawdziwa powieść chrześcijańska, cieszyła się ogromnym powodzeniem w w średniowieczu i starożytności. Czytając te bardzo dziwne utwory, dostrzegamy w nich wyraźne związki z ówczesną literaturą pogańską i poszukiwaniem cudowności typowym dla późnego antyku, jak na przykład w żywocie Apoloniusza Stiany Filostrata czy w anonimowym żywocie Pitagorasa oraz bujnie rozwijającym się wtedy romansie greckim, którego rozkwit przypada na II i III wiek, a więc wtedy, gdy powstają apokryficzne dzieje apostolskie. Być może ta literatura powstała właśnie jako przeciwwaga chrześcijańska dla pogańskiego romansu. I znowu, należy zapytać o wartość historyczną tych utworów. Mówią nam one o ekspansji chrześcijaństwa. Fragmenty dziejów Tomasza opowiadają o jego pobycie w Indiach i są być może prawdziwe, podobnie jak możliwy jest pobyt świętego Andrzeja w Scytii, wspomniany w jego dziejach. Utwory te przynoszą nam znowu wiele wiadomości o tendencjach moralnych II i III wieku oraz piękne fragmenty poetyckie. Utwory te cieszyły się ogromnym powodzeniem w Kościele katolickim, mimo ponawianych potępień ojców Kościoła. Szczególnie zaś były czytane u heretyków, którzy używali ich dla głoszenia swojej nauki, na przykład Manichejczycy czy hiszpańscy Pryscylianie. W VI wieku w Galii powstaje zbiór dziejów poszczególnych apostołów, tak zwany pseudo-Abdiasza, którego przekład wydało niedawno wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy w Krakowie w serii Ojcowie Żywi. Inny zbiór powstał w średniowiecznej Etiopii. Inny zbiór powstał w średniowiecznej Etiopii pod tytułem Zmagania Apostołów. Innym jeszcze przykładem popularności postaci 12 apostołów i ich uczniów są utwory średniowieczne, tak zwane listy czy żywoty apostołów, w których podaje się krótkie wiadomości o apostołach i postaciach wymienionych w listach Pawłowych i w kanonicznych dziejach apostolskich. Im to przypisuje się założenie różnych gmin chrześcijańskich i biskupstw w miastach świata śródziemnomorskiego. Utwory te są bez wartości historycznej ani literackiej, pokazują jednak dobitnie wielką rolę apostołów w ówczesnym chrześcijaństwie.